Księga Hioba jest jedną z tych ksiąg, którą prawie wszyscy znają i prawie nikt nie czytał. Dlatego, że ona w swojej formie jest taka trudna, bo napisana jest poematem, napisana jest takim bardzo rozległym poematem i ciężko jest tak naprawdę wydobyć z niej tą treść. Ale wiecie, Księga Hioba jest też bardzo mądrą księgą. Jest jak mądry nauczyciel, który nie powie ci więcej, niż jesteś gotów usłyszeć. Jeżeli chcesz ją przeczytać tylko powierzchownie, tak żeby nie wzbudziła w tobie żadnych negatywnych emocji, to da się zrobić. Jeżeli chcesz przeczytać ją całą, ale tak, żeby nie zmusiła cię do zmiany przekonań, które już wyznajesz, to też jest możliwe. A jeżeli jesteś gotów naprawdę zmierzyć się z jej treścią, wejść w nią głęboko i przeczytać to, co jest tam napisane, to pokaże ci bardzo dużo o tobie, na twój temat. Bo jest jak lustro, które pokazuje nasze postawy wobec niewytłumaczalnego cierpienia. Wobec cierpienia, którego nie potrafimy zrozumieć, wobec cierpienia, którego nie potrafimy pojąć. Wiecie, to jest trochę tak jak z wyprawą w jakieś piękne turystyczne miejsce. To jest trochę tak, jakbyśmy pojechali w nasze Tatry. Możemy pojechać w Tatry, i ograniczyć się do wizyty w Zakopanem. Zwiedzić miasto, może pojechać na kolejką na Gubołówkę, czy nawet na Kasprowy Wierch, zrobić sobie zdjęcie i właściwie na tym zakończyć swoją wizytę. Jeżeli wybierzemy zły dzień, to więcej czasu spędzimy na Zakopiance niż w Zakopanem, ale zaliczone, byliśmy w Tatrach. Jeżeli mamy trochę więcej odwagi w sobie, możemy wejść na jakiś dobry szlak, jeżeli pogoda będzie dobra, i razem z innymi ludźmi przemierzyć bezpieczną drogą w jakieś ciekawe miejsce, z którego roztacza się ciekawy widok. Jeżeli wejdziemy na przykład nad szczyt Rys, to przy odrobinie cierpliwości nawet tak wykadrujemy zdjęcie, że nie będzie tam tych wszystkich innych kilkudziesięciu turystów, którzy weszli tam razem z nami. A jeżeli jesteście gotowi zejść z utartych szlaków, jeżeli jesteście gotowi zmierzyć się z górami samodzielnie, to możecie je poznać tak, jak nie zna ich nikt inny i co więcej, dowiedzieć się bardzo dużo o sobie samym. W sytuacji, kiedy znajdziecie się w jakimś niebezpieczeństwie, kiedy droga będzie niejasna, kiedy może wejdziecie w jakiś wąwóz, z którego nie wiecie jak wyjść, to będą sytuacje, które pokażą nam, jacy jesteśmy. A przy okazji raz na zawsze opuścimy grono ludzi, którzy są przekonani, że to Rysy są najwyższym szczytem Tatr. Tak samo jest z Księgą Hioba. Ona jest w stanie, jeżeli chcemy, poprowadzić nas bardzo, bardzo głęboko w nas samych i pokazać rzeczy o nas, których może nawet sobie nie podejrzewaliśmy. I wiecie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj, w czasie tego pierwszego kazania, wstępnego kazania w tym cyklu, zrobili rzecz bardzo karkołomną. Chciałbym, żebyśmy spróbowali się zmierzyć z całą Księgą Hioba. Przeglądnąć ją od początku do końca, a jak wiecie, jest to dosyć obszerna księga, po to, żeby mieć pewne pojęcie o tym, co się tam naprawdę dzieje. I nie ma szans, żeby przeczytać ją w całości, gdybyśmy chcieli czytać ją bezpośrednio z Pisma Świętego, więc przez ostatnie kilka dni przygotowywałem pewnego rodzaju streszczenie, próbując wydobyć to, co każdy z wypowiadających się tam ludzi chciał przekazać, oczyścić to trochę z tych metafor, które chociaż są piękne, w rzeczywistości odwracają nasze myśli czasami, bo my już nie umiemy czytać takiej poezji, jaką wtedy pisano. I powiem wam, że kiedy tak spojrzę na tę księgę, staje się niesamowita. Staje się bardzo dynamiczna, staje się bardzo pełna emocji, zaskakująca w swojej treści. I zapewniam was, że jeżeli zmierzycie się dzisiaj z nią treścią, nawet w takiej skróconej formie, możecie być bardzo zaskoczeni tym, co tam naprawdę się dzieje. Bo nagle ukazuje się nam obraz Hioba, obraz jego przyjaciół, zupełnie inny od tego, o którym zwykliśmy myśleć. Ci ludzie byli pełni emocji, pełni trudnych emocji i wyrażali je w sposób taki, który może nam nawet, chrześcijanom w XXI wieku, wydać się niepobożny. Gdzie cała księga zaczyna się od niesamowitego człowieka. Od człowieka, który był wyjątkowy w swoim życiu. Był mąż ziemi Uz imieniem Hiob, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. To są pierwsze słowa tej księgi. Ta księga mówi nam o tym, słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek żył idealny człowiek, to Hiob był niemalże takim ideałem. I nie tylko autor księgi o tym mówi, bo chwilę później te same słowa powtarza Bóg. Bóg mówi do szatana, który stanął przed nim, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, bo nie mam równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Wiecie, często kiedy myślimy o tym spotkaniu Boga z szatanem, nie wiemy jak to interpretować. Dlatego, że przywykliśmy myśleć, że szatan to jest imię własne. Bo kiedy powiemy szatan, to wszyscy wiedzą, kogo chodzi. Ale szatan to jest nie tyle imię, szatan to jest bardziej funkcja albo charakter tej istoty. Szatan znaczy tyle, co oskarżyciel. To jest jego naturą, to jest jego pracą, nie wiem, istotą jego bytu, żeby oskarżać ludzi. I kiedy czytamy w Księdze Hioba, że szatan przemierzał ziemię, zapewniam was, że to nie była wycieczka krajoznawcza. On był tam po to, żeby wyszukiwać w każdym, kogo spotkał, o co można go oskarżyć. I zaskakujące jest to, że kiedy przyszedł przed Boga, nawet szatan, choć nie przeszło mu to przez gardło, musiał przyznać, że Hiob jest prawie ideałem. Bo kiedy Bóg zapytał go, a czy widziałeś Hioba, szatan otwiera swoją teczkę, swój czarny notesik, gdzie ma zapisane wszystkie rzeczy, które może oskarżać ludzi, i pod nazwiskiem Hiob nie ma nic. Nie mógł go oskarżyć o nic. Swoim milczeniem potwierdza to, co powiedział autor księgi, co powiedział Bóg. Ale nie byłby sobą, nie byłby oskarżycielem, gdyby czegoś nie wymyślił. I dlatego też stawia bardzo ważne pytanie. Czy za darmo Hiob jest taki bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Boże, czy myślisz, że Hiob robi to bezinteresownie? Wiecie, i to pytanie stanowi klucz początku tej księgi. Zwykliśmy myśleć o tym, albo może słyszeliście o tym, że Księga Hioba opowiada o tym, jak Bóg założył się z szatanem o to, ile Hiob wytrzyma. Ale to nie tak. To nie był zakład. To nie był jakiś sposób zabicia czasu przez ponadnaturalne istoty kosztem człowieka. W rzeczywistości pytanie, które zadał szatan, to pytanie, które on postawił Bogu, dotykało bardzo, bardzo ważnej kwestii. Kwestii mówiącej wiele o nas, ale przede wszystkim o całym Bożym planie. Bo tym pytaniem szatan stawia przed Bogiem, przed nami bardzo ważną kwestię. Czy człowiek jest w ogóle zdolny do bezinteresownej relacji z Bogiem? Wiecie, jest wiele religii, w których to pytanie nie ma większego sensu, bo one się opierają na tym, że ta relacja między człowiekiem a bóstwem opiera się właśnie na pewnej interesowności. Jeżeli my jesteśmy dobrzy wobec bóstwa, to on nam błogosławi, albo jeżeli bóstwo nam błogosławi, to my jesteśmy jemu posłuszni. Ale nie tutaj. Sam fakt, że to pytanie tak mocno zajęło Boga, sam fakt, że Bóg postanowił wejść w ten dialog, w pewnym rodzaju podjąć pewien eksperyment, świadczy o tym, że dla naszego Boga, że nasz Bóg nie zadowoli się interesowną relacją z ludźmi. Że On chce, żeby przynajmniej istniała możliwość, abyśmy my, każdy z nas, byli zdolni do bezinteresownej relacji z Bogiem. Bo gdyby człowiek nie był zdolny do bezinteresownej relacji z Bogiem, gdybyśmy byli Bogu posłuszni tylko dlatego, że On nam błogosławi, to właściwie nie moglibyśmy nawet mówić o Bożej łasce. Owszem, Bóg mógłby być wobec nas łaskawy, ale my odczytywalibyśmy to jako próbę przekupienia nas. Że Bóg chce, abyśmy byli Jemu bardziej posłuszni i teraz tak nęci nas błogosławieństwami, a my, jeżeli stawka będzie odpowiednio wysoka, oferta będzie odpowiednio wysoka, to my się na to zgodzimy. Szatan postawił pytanie i postawił pewien zarzut. Tak, Boże, Hiob jest nienaganny, Hiob jest niezwykły, ale nie wiemy, dlaczego tak jest. To prawda. Obserwacja jest jasna. Żyje w sposób bogobojny, żyje tak jak nikt inny, ale wytłumaczenia tego mogą być przynajmniej dwa. Może żyje tak, dlatego że cię kocha, a może żyje tak tylko dlatego, że dzięki temu wiele otrzymał. I teraz powstaje pytanie, jak to sprawdzić. I to, co się dzieje w Księdze Hioba, nie jest żadnym zakładem, ale właśnie próbą rozstrzygnięcia tej kwestii, swoistym eksperymentem. Czy człowiek jest zdolny do bezinteresownej relacji z Bogiem? I tym przedmiotem tego eksperymentu, kluczową postacią, jest właśnie Hiob. I wiecie, powstaje też pytanie, jak sprawdzić? Jak w ogóle przekonać się, czy człowiek jest zdolny do bezinteresownej miłości do Boga? Gdybyśmy spróbowali rozpisać tak zwany plan eksperymentu, zastanowili się, jakie konfiguracje różnych rzeczy pozwalałyby to stwierdzić, otrzymalibyśmy taką prostą tabelkę. Jeżeli Bóg jest dobry dla człowieka i człowiek odpowiada mu posłuszeństwem, swoistą dobrocią, to właściwie mamy sytuację wyjściową, od której to się wszystko zaczęło. Ona nie jest rozstrzygająca. Nie pozwoli nam stwierdzić, czy człowiek jest zdolny do bezinteresownej relacji z Bogiem. Jeżeli Bóg jest dobry dla człowieka, a człowiek odrzuca Boga, jest mu nieposłuszny, to dowiedziemy tylko tego, że człowiek jest niewdzięczny. A tego to nawet nie trzeba dowieść, bo wystarczy, że się rozejrzymy wokół siebie. Bo tak żyje ten świat. Jeżeli Bóg będzie zły dla człowieka i człowiek odpowie złością na Boga, to dowiedziemy tylko tyle, że człowiek potrafi być zawistny. Albo tak jak mamy w polskim przysłowiu, jak Kuba Bogu, tak Bóg, jak Bóg Kubie, tak Kuba Bogu. Tak to byłoby odwrotnie. I tylko jedna sytuacja. Sytuacja, w której Bóg potraktuje człowieka źle, a człowiek mimo to będzie mu posłuszny, może dowieść to, co pytamy. Czy człowiek jest zdolny do bezinteresownej relacji z Bogiem. Tylko w sytuacji, kiedy człowiek będzie przekonany, że spotkało go coś złego od Boga, a mimo to on będzie Bogu posłuszny, będzie go kochał, będzie żył w bojaźni przed nim, możemy mówić o tym, że człowiek jest zdolny do bezinteresownej relacji z Bogiem. I to jest początek Księgi Hioba. To jest to pytanie, przed którym zostajemy postawieni. To jest ten eksperyment, którego jesteśmy świadkami. I ten eksperyment musiał być bardzo bolesny. I dla Boga, ale z pewnością dla Hioba. Jak pamiętacie, może nawet nie czytając tej księgi, jednego dnia Hiob stracił wszystko, co miał, a był bardzo bogatym człowiekiem. I to jeszcze nie było najgorsze. Stracił również wszystkie swoje dzieci, a miał ich 10. Jednego dnia całe swoje życie, które dotychczas miał, wszystko, z czego był dumny, wszystko, co było jego zabezpieczeniem na przyszłość, wszystko, co dawało mu pozycję, co było wartością, w jakiej się wychował, zostało mu odebrane. I wiecie, jedynym sposobem, że my to tak czytamy, bez większych emocji, jest to, że myśmy się już dali wciągnąć w taką postawę eksperymentatora. Że my patrzymy już na to cierpienie, na niesamowitą tragedię, która go spotkała, z pewnym dystansem, bo my już jesteśmy zaciekawieni, jak ten eksperyment się potoczy. Kto ma rację, Bóg czy szatan? I ten dystans, którego nabraliśmy bardzo szybko do Hioba, tego cierpienia, sprawia, że tragedia, która każdego z nas właściwie momentalnie sprowadziłaby do poziomu ruin, przyjmujemy jako bez większych emocji. Nie rusza nas tak mocno. I odpowiedź Hioba. Pomimo tej wielkiej tragedii, pomimo tego, że stracił swoich najbliższych i wszystko, co miał, odpowiada tak. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. I mamy wynik naszego eksperymentu. W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob i nie wypowiedział nic niestosownego przeciw Panu. Można powiedzieć, że to jest taki krótki raport z eksperymentu. Tak, patrząc na to, co się stało, patrząc na to, jak zareagował Hiob, człowiek jest zdolny do bezinteresownej relacji z Bogiem. Ale wiecie, szatan nie byłby sobą, gdyby nie próbował dalej. Rok później, jakiś czas później, kiedy znowu stanął przed Bogiem, kiedy znowu odbył swoją wycieczkę, w cudzysłowie, po ziemi, Bóg wypowiada do niego te same słowa, co wcześniej. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Nie ma mu równego na ziemi. Nienaganny to on jest i prawy, bogobojny i strojący od złego. I później, co zaskakuje, Bóg sam przyznaje, że potraktował go niesprawiedliwie. Trwa jeszcze w swojej pobożności, chociaż ty podburzyłeś mnie, abym go bez przyczyny zgubił. Te proste słowa też później bardzo wiele znaczą w tym, jak rozwija się cała księga. Sam Bóg na początku tej księgi mówi, że to, co spotkało Hioba, było bez przyczyny. Że nie było żadnego powodu, aby cierpiał, aby znosił to, co musiał znieść. Ale tak jak powiedziałem, szatan, jak dobry eksperymentator, mówi: tak, tak, ale ja zastanawiałem się, czy my właściwie dobrze przeprowadziliśmy ten eksperyment. Czy badaliśmy to, co powinniśmy zbadać. Bo może człowiekowi nie zależy tak bardzo na tym, co ma, czy jaka rodzina go otacza. Może będzie po prostu gotów zrobić wszystko po to, żeby ochronić samego siebie, żeby zachować własne życie. Skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci zło rzeczy w oczy. To prawda. Może rzeczywiście niedobrze zbadaliśmy tę kwestię. Może trzeba zbadać, czy Hiob po prostu nie był egoistą. I znowu jesteśmy świadkami tego eksperymentu. Tym razem Hiob zostaje dotknięty straszliwą chorobą. Straszliwą tak, że właściwie my też nie potrafimy jej sobie wyobrazić. Czytamy o niej, ale nas nie dotyka, dlatego że patrzymy na to z dużego dystansu. I tym razem czytamy też o żonie Hioba, która przychodzi do niego i mówi: czemu ty jeszcze trwasz w swojej pobożności? Błogosław Bogu i umrzyj. Wiecie, nie wiem, czy wiedzieliście o tym, ale w Biblii, w oryginale jest napisane dokładnie tak. Błogosław Bogu i umrzyj. Kiedy otwieramy nasze tłumaczenia, bo to słowo zupełnie nie pasuje do sytuacji, mamy już je trochę przełożone na to, co miało naznaczać. bo to prawdopodobnie było takie błogosław mocno sarkastyczne. Wiecie, w Księdze Hieba jest wiele sarkazmu. Jeżeli nie jesteśmy wygodni z tym sarkazmem, który się tam pokazuje, to naprawdę możemy być bardzo zaskoczeni albo możemy nie zauważać wiele rzeczy, które oni próbują mówić do siebie i do Boga. I żona Hioba mówi, wiesz co, nie opłaca się służyć Bogu. A Hiob odpowiada jej, przyjmujemy od Boga to, co dobre, czy nie mielibyśmy więc przyjmować tego, co złe? I znowu wynik eksperymentu, w tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swoimi słowami. Po raz drugi, choć już zmieniliśmy eksperyment, chociaż badaliśmy coś innego, wynik jest ten sam. Hiob pokazał nam, że człowiek jest zdolny do bezinteresownej relacji z Bogiem. I kiedy odwracamy się na szatana, żeby zobaczyć, czy on teraz coś wymyśli, albo kiedy już sami zaczynamy zastanawiać się, jak jeszcze zmienić warunki tego eksperymentu, żeby coś jeszcze sprawdzić, co jeszcze musielibyśmy zrobić Hiobowi, żeby zmusić go do tego, żeby zaczął bluźnić Bogu, w tej księdze dzieje się coś niesamowitego. Ona jest pełna takich zaskakujących zwrotów, które czasami umykają naszej uwadze i pierwszy z nich dzieje się już tutaj. Wiecie, Księga Hioba, kiedy czytamy na początku, czytamy ją z perspektywy nieba. Ona dzieje się w niebie, a ludzie są gdzieś tam daleko. Właściwie nie mają głosu, tylko podkręcamy ich mikrofon wtedy, kiedy chcemy usłyszeć, czy będą mówili źle o Bogu, czy nie. Ale liczy się to, co dzieje się między Bogiem a szatanem. I nagle, w jednej chwili, wtedy, kiedy odwracamy się, żeby zobaczyć, szatan coś wymyśli i z powrotem przenosimy wzrok na to, co przed nami, jesteśmy już gdzieś indziej. Jesteśmy na dole razem z tymi ludźmi. Jest ta żółta bariera, która oddziela niebo od ziemi, która odgrywa w tej księdze bardzo ważną rolę. I nagle my, tak jakby ktoś ściągnął nas za fraki w dół, zamiast być w niebie i patrzeć dalej, jak ten eksperyment się potoczy, nie wiemy więcej. Nie wiemy nic o tym, co potoczyło się dalej. I nagle znajdujemy się na dole pośród tych ludzi. Tak blisko, że słyszymy ich każde słowo. Tak blisko, że możemy czuć odór gnijącego ciała Hioba. Tak blisko, że widzimy w każdą emocję, która maluje się na ich twarzy. Zostajemy ściągnięci z nieba i zmuszeni do zmierzenia się z niewytłumaczalnym cierpieniem. Bo chociaż my wiemy, co się stało, Hiob i wszyscy, którzy są wokół niego, nie mają najmniejszego pojęcia. I cała reszta tej księgi pokazuje nam, w jaki sposób oni próbują to sobie wszystko wytłumaczyć. I jak łatwo jest nam, ludziom, kiedy stajemy w obliczu niewytłumaczalnego cierpienia, jak łatwo jest się zagubić. Do Hioba przychodzą trzej przyjaciele. Przez 7 dni siedzą razem z nim i nic nie mówią. To była najlepsza rzecz, jaką zrobili w tej księdze. Ale to Hiob przerywa milczenie. W pewnym momencie on już nie może i wylewa z siebie swój żal, swoją skargę. Przeklinam dzień, kiedy się urodziłem. Lepiej było przyjść na świat martwym, bo wtedy nie musiałbym cierpieć. Po co mi takie życie? Wolę już umrzeć. Spotkało mnie to, czego się najbardziej bałem. Nie mam siły dłużej żyć. I wtedy Elifas, jeden z pierwszych przyjaciół, musi coś na to odpowiedzieć. I mówi, słuchaj, pocieszałeś innych, a gdy sam cierpisz, tracisz wiarę? Niewinni nie muszą się bać. Ale źli zostaną ukarani. Nie bądź głupi, nikt nie cierpi bez przyczyny. Lepiej zwróć się do Boga, który poniża złych, a podnosi cierpiących. Bóg karze, ale i wybawia. Przy nim nie stanie ci się nic złego. Będziesz żył w dostatku i umrzesz w starości. Możesz mi wierzyć. I teraz Hiob odpowiada na te jego słowa. Może i prawda, że cierpienie odbiera mi rozsądek, ale to Bóg zwrócił się przeciwko mnie. Myślisz, że skarżyłbym się bez przyczyny? Wolałbym, żeby zabił mnie już teraz. Miałbym chociaż satysfakcję, że się go nie zaparłem. Bo jak długo mogę wytrzymać? Nie mam szans. Nawet gdybym odszedł od Boga, wy, moi przyjaciele, powinniście wesprzeć mnie w cierpieniu. Ale na was nie można polegać. Czy ja czegoś od was żądam? Cierpię, a wy wbijacie mi nóż w plecy. O co mnie właściwie oskarżacie? Czy ja was okłamuję? Przecież tego nawet nie można nazwać życiem. Cierpię dzień i noc bez chwili wytchnienia. Moje ciało gnije. Umieram i nie ma dla mnie nadziei. I teraz następuje coś, co się kilka razy dzieje w księdze Hioba. Hiob odpowiadając swoim przyjaciołom na zarzuty, które oni wobec niego wysuwają, tak naprawdę chce stanąć przed Bogiem. Tak naprawdę chce z Bogiem się rozmówić. I nagle, rozmawiając w pewnym momencie z człowiekiem, zwraca się w górę do Boga, żeby Jemu coś powiedzieć i w gruncie rzeczy napotyka tą żółtą barierę, bo nie słyszy żadnej odpowiedzi ze strony Boga. I mówi do Boga: Boże, ja wkrótce odejdę. Czemu mnie nękasz? Z trudem zasypiam, a Ty zsyłasz mi koszmary. Wolę umrzeć, niż tak żyć. Jeśli taka jest Twoja troska, to lepiej o mnie zapomnij. Czym na to zasłużyłem? Jeśli zgrzeszyłem, czemu mi nie przebaczysz? Co Ci po tym, że ja umrę? I znowu, kiedy jego przyjaciele słyszą te słowa, nie mogą nie zareagować. I odzywa się drugi z nich, Bildad, i mówi: o czym Ty mówisz, człowieku? Bóg jest sprawiedliwy, a Twoje dzieci zasłużyły na karę. Nawróć się i błagaj Go o łaskę, a On odmieni Twój los. Kto zapomina o Bogu, potyka się i ginie. Łudzi się powodzeniem, ale gdy upadnie, wszyscy odwracają się od Niego. Bóg pomaga prawym, więc jeszcze jest dla Ciebie szansa. Jeszcze zaznasz szczęścia. Na co Hiob? Wiem, że człowiek nie może spierać się z Wszechmocnym. On nie tłumaczy się ludziom. Co miałbym mu powiedzieć? I tak nie wierzę, że mnie wysłucha. Nęka mnie bez przyczyny, a ja nic nie mogę zrobić. I tak uzna mnie niewinnym, ale ja jestem niewinny. Powiem wam, co myślę. On gnębi niewinnych. Bo jeśli nie on, to kto? Wiecie, w tym eksperymencie była bardzo ważna rzecz. Kiedy czytamy początek, wiemy, że to nie Bóg wyrządził Hiobowi zło, a szatan. Bóg dał szatanowi przyzwolenie. A żeby ten eksperyment miał sens, człowiek musiał być przekonany, że to, co go spotyka, spotyka go z ręki Boga. I widzimy, że w przypadku Hioba dokładnie tak było. Patrząc na swoją sytuację, on widział to jasno. To, co mnie spotkało, spotkało mnie właśnie z ręki Boga. I znowu zwraca się do Boga. Boże, dlaczego mam unikać grzechu, skoro Ty i tak uznajesz mnie winnym? Czy jesteś podobny do ludzi i jak oni uważasz mnie za grzesznika? Stworzyłeś mnie, a teraz mnie niszczysz. Dałeś mi życie, by patrzeć, czy zgrzeszę. A gdybym nie zgrzeszył, i tak szukałbyś mojej winy. Dlaczego kazałeś mi żyć? Choć przed śmiercią, daj mi chwilę wytchnienia. I tego nie może znieść już trzeci przyjaciel, Sofar. I on próbuje napomnieć Hioba i mówi: czy myślisz, że jak dużo gadasz, to masz rację? Zrozum, że Bóg i tak traktuje cię lepiej, niż na to zasługujesz. Czy możesz równać się z Bogiem? Kto może podważać Jego decyzję? On dobrze wie, jacy są ludzie. Ale jeśli się oczyścisz przed Nim, wszystko się zmieni. Jest jeszcze nadzieja na lepsze życie, ale nie dla bezbożnych. Na co Hiob? To tylko wy jesteście mądrzy na tym świecie? Gardzicie mną, bo cierpię. Ale kto może oprzeć się Jego mocy? On poniża wielkich i robi z ludźmi, co chce. Chce rozmawiać z Bogiem, bo męczą mnie wasze kłamstwa. Myślicie, że tak obronicie Boga? Nie boicie się Jego kary? Powiem wam wprost, nie dbam o życie, ale będę bronił swojej niewinności. Rozumiecie? Jestem gotów procesować się z Bogiem. Boże, przestań mnie nękać i wytłumacz mi, co złego zrobiłem i czego odwróciłeś się ode mnie. Za co mnie karzesz? Człowiek żyje krótko, a Ty i tak sądzisz go za każdą rzecz. Skoro i tak umrzemy, to pozwól nam choć trochę nacieszyć się życiem. Bo kto umrze, do końca już pozostanie martwy. Niech śmierć mnie schowa, aż minie Twój gniew. Może wtedy mnie ożywisz. Bo teraz wytykasz mi każdy grzech i odbierasz wszelką nadzieję. Robisz z człowiekiem, co chcesz. Skazujesz go na smutek i cierpienie. Elifas nie może tego słuchać. A to niby jest mądre? Przecież ty obrażasz Boga, pogrążasz się własnymi słowami, gardzisz Bożą łaską, plujesz złością na Boga. Skoro On nawet aniołom nie ufa, czy uzna rację człowieka? Przecież wiadomo, że ludzie źli żyją krótko i w ciągłym strachu. Sprzeciwiają się Bogu, więc czeka ich ruina. Łudzą się, że wszystko będzie dobrze, ale będą zniszczeni za zło, jakie czynią. Skończyłeś już? Odpowiada Hiob. Bo marni z was pocieszyciele. Gdybyście to wycierpieli, ja też bym was tak pocieszył. Słowa niczego nie zmienią. Bóg zwrócił się przeciwko mnie, a ludzie idą za jego przykładem. Nie wiem, dlaczego atakuje mnie tak zawzięcie, ale znajdzie się ktoś, kto będzie bronił mojej sprawy przed Bogiem. nawet gdy umrę wyczerpany i pohańbiony. Boże, wstaw się za mną i nie zapomnij tego moim przyjaciołom. Stałem się pośmiewiskiem, nic już nie chcę, ale i tak mnie pognębiają. Bo jaką mam nadzieję, zmierzając do grobu? Czy pójdą tam ze mną? Bildad znowu zabiera głos. Mam słuchać, jak nas obrażasz? Cały świat ma ugiąć się przed tobą? Bezbożny skazany jest na porażkę. Wpada w pułapkę i żyje w ciągłym strachu. Ludzie odwracają się przeciwko niemu. Sama myśl o jego losie wzbudza przerażenie. To wy mnie obrażacie, odpowiada Hiob. Jeśli zgrzeszyłem, dowiedzcie mi tego. Bóg zwrócił się przeciwko mnie, obrał mnie za cel, nie przestaje atakować. Nawet bliscy brzydzą się mną, to choć wy się mnie zlitujcie. Atakujecie mnie jak Bóg. Czemu? Czy ktoś w ogóle mnie słucha? Gdy umrę, stanę przed Bogiem i On odda mi sprawiedliwość, a was ukaże za te słowa. Ja nie mogę tego słuchać, reaguje Sofar. Nie wiesz, że bezbożnego zawsze spotyka kara? Może unieść się pychą, a i tak zginie, jak wszyscy, i wszyscy o nim zapomną. Zapłaci za wszystko on lub jego dzieci. Syci się złem, którego zatruwa. Krzywdzi i okrada innych, ale Bóg ukaże go surowo. Straci wszystko i zostanie osądzony. To czemu bezbożni żyją bezpiecznie i wszystko im się udaje? Odpowiada Hiob. Przecież urągają Bogu i mówią, że go nie potrzebują. I czy naprawdę Bóg ich karze? Mówisz, że Bóg ukaże jego dzieci. Niech jego samego ukaże. Bóg traktuje tak samo dobrych i złych. Mówicie, że złych spotyka kara. Naprawdę nie widzicie, że nikt ich nie potępia? Chcecie mnie pocieszać takimi kłamstwami? I znowu Elifas. A ty myślisz, że Bóg karze cię za twoją dobroć? Po co miałby to robić? Nie. On karze cię za krzywdy, jakie wyrządziłeś innym. Uważasz, że Bóg jest ślepy? Chcesz iść śladem bezbożnych? Tak, Bóg daje im powodzenie, ale to będzie ich zgubą. Pogódź się z Bogiem, jeśli przyjdziesz do Niego z pokorą, wysłucha twoich modlitw i będzie ci błogosławił, bo On poniża pysznych i wywyższa pokornych. Gdyby tylko mnie wysłuchał, odpowiada Hiob, dowiódłbym swojej niewinności, ale On chowa się przede mną. Postąpi z nami tak, jak zechce i tego właśnie się boję. Dlaczego Bóg skrywa swoje sądy? Dlaczego nie karze złych? Dlaczego nie broni słabych? Dlaczego nie słyszy krzywdzonych? Ludzie źli za nic mają Boga. Pławią się w swoim zepsuciu. Grzeszników spora kara. Spotka kara, tak, to prawda, ale On oszczędza ich życie. Umierają tak samo jak każdy z nas. Bildad próbuje jeszcze ratować sytuację. Bóg włada całym światem. Jakże człowiek może uważać się przed Nim za sprawiedliwego? Na co Hiob? Ale Ty potrafisz pocieszać. Gdzie się tego nauczyłeś? Przed Nim nawet zmarli nie mają tajemnic. On zapanował nad pustką i chaosem. On ujarzmił siły złego. Co my możemy o Nim wiedzieć? Kiedy przychodzi czas na Sofara, on nawet nie próbuje niczego mówić. Nawet nie próbuje rozmawiać z Hiobem, który swoją kargę w coraz mocniejszych słowach kieruje przeciw Bogu. Wiecie, to jest niesamowite, co się dzieje, bo przyjaciele Hioba, są takie trzy cykle mów, kiedy zabierają po kolei głos i Hiob odpowiada każdemu z nich, oni coraz mocniej go oskarżają. Zaczynają najpierw od wyrozumiałości do jego cierpienia i zachęcenia, że jeśli przyjdziesz do Boga, to wszystko się odmieni. A kiedy Hiob mówi, ja jestem niewinny, to Bóg traktuje mnie niesprawiedliwie, oni zaczynają się doszukiwać coraz większej winy w Hiobie. I do tego dochodzi, że w tej ostatniej wymianie oskarżają go o to, że właściwie był hipokrytą. Że mienił się bogobojnym, a tak naprawdę to krzywdził wszystkich ludzi. Bo inaczej nie potrafią sobie wytłumaczyć tego cierpienia. I kiedy Hiob może czekał na to, co powie Sofar, widzi, że Sofar nawet nie próbuje zabrać głosu, i tak mu odpowiada. Bóg obrócił się przeciw mnie. Ale przysięgam na Niego. Jestem niewinny. Mam czyste sumienie. Człowiek zły nie może polegać na Bogu. Dobrze wiecie, jaki los czeka bezbożnych. Wszystko, co zdobyli, trafi w ręce innych. Są jak śmieci miotane wiatrem. Kiedy Sofar przestaje mu mówić, to tak jakby Hiob sam zaczął słuchać samego siebie. Trochę tak, jakby sam zaczął łagodzić swoje wypowiedzi. I wtedy w 28 rozdziale, bo jesteśmy już tak daleko w tej księdze, następuje niesamowita rzecz. Tak niesamowita, że niektórzy bibliści uważają, że to zostało wtrącone, bo to jakoś nie odpowiada temu, co Hiob, człowiek cierpiący i kłócący się ze swoimi przyjaciółmi, mógł powiedzieć w takiej sytuacji. Tak zwany hymn o mądrości, kiedy Hiob mówi o tym, gdzie właściwie możemy znaleźć mądrość i co tą mądrością jest. My ludzie sięgamy w głębiny ziemi, by wyrwać jej skarby. Zgłębiamy jej tajemnice i ujarzmiamy żywioły. Ale gdzie znaleźć mądrość? Za co ją kupić? Co jej dorówna? Mądrość, ta prawdziwa mądrość jest zakryta przed ludźmi. Tylko Bóg poznał ją do głębi. Dlatego prawdziwą mądrością jest bać się Boga. Tęsknię za czasem, kiedy Bóg mi błogosławił. Kiedy ludzie mnie szanowali i szukali u mnie pomocy. Myślałem, że zawsze tak będzie. Mój głos wiele znaczył, byłem kimś. A teraz gardzą mną nawet ci, którzy sami żyją w pogardzie. Bóg mnie upokorzył i wszyscy używają sobie na mnie. Żyję w strachu i bólu. Bóg chwycił mnie za kołnierz i rzucił w błoto. Wołam do Ciebie, Boże, a Ty milczysz. Bawisz się mną. Przeznaczyłeś mi śmierć, ale czy mam pogodzić się z tym bez słowa? Patrzyłem z nadzieją w przyszłość, a teraz nie przypominam nawet człowieka. I postanawia jeszcze raz przedstawić swoją sprawę przed Bogiem. Postanawia jeszcze raz wezwać Boga niemalże na sąd. Żyłem tak, by podobać się Bogu. Jeśli błądziłem, niech mnie doświadczy. Jeśli krzywdziłem, zasługuję na sąd. Jeśli odmówiłem pomocy, niech zgnie moje ciało. Jeśli ufałem bogactwom i cieszyłem się z cierpienia wroga, jeśli zamykałem drzwi przed podróżnym, jeśli ukrywałem swój grzech, niech Bóg przedstawi mi dowody mojej winy. Stanę przed Nim jak równy z równym, jak Jemu równy. I to są Jego ostatnie słowa. Nawet autor pisze, i tak zakończył Hiob swoich mów. On, próbując zrozumieć, co się stało, nie potrafiąc połączyć tego, co widział w swoim życiu, co widział w swoim sercu i tym, co go spotkało, szedł do wniosku, że Bóg potraktował go niesprawiedliwie i że to Bóg powinien teraz przed nim się wytłumaczyć. I on jest gotów stanąć przed Bogiem, jak równy z równym. I wtedy pojawia się ktoś, o kim wcześniej nie mieliśmy pojęcia. I właściwie dalej o nim niewiele wiemy. Wiemy o tym, że był to młody człowiek, który przysłuchiwał się całej tej dyskusji, ale na dobrą sprawę nie został nam przedstawiony na początku księgi. I on, chociaż próbuje zabrać ten głos, jest zaskakująca rzecz, bo właściwie nikt go nie słucha. I to ciekawe, bo on mówi dosyć mądre rzeczy. Jeżeli w tej księdze jest coś, co go powinniśmy się uchwycić, co uczy nas o tym, jak podchodzić do cierpienia, to właśnie byłyby to mowy Elichu. Kogoś, kogo nazwaliśmy młodym, gniewnym kaznodzieją. Tylko, że ani Hiob nie próbuje mu odpowiedzieć, ani przyjaciele nie próbują zabrać głosu i nawet Bóg, kiedy w końcu przemawia, jakoś nie za bardzo się do tego odnosi. Oto Elichu. Pozwólcie, że teraz ja coś powiem. Hiob mówi, jestem niewinny, a Bóg się na mnie uwziął. Myślisz, że Bóg jest większy niż człowiek? Mylisz się, przepraszam, bo Bóg jest większy niż człowiek. Zarzucasz mu, że milczy, ale on mówi na wiele sposobów, by ustrzec nas od złego. Zsyła cierpienie i prowadzi człowieka na skraj śmierci, ale także wybawia go, by mógł oglądać Boga i doświadczać Jego łaski. Bóg jest cierpliwy i nieraz ratuje nas od zguby. Twierdzisz, że jesteś niewinny, a Bóg traktuje cię niesprawiedliwie. Ale Bóg daje człowiekowi to, na co zasłużył. Gdyby zabrał swojego ducha, wszyscy byśmy poginęli. On nie ma względu na osobę. Nic się przed nim nie ukryje. Zna ludzi, nie potrzebuje sądów, by ich osądzić. Każe tych, którzy się odwrócili od Niego. Czy myślisz, że Bóg ma tłumaczyć się przed Tobą? Pytać Cię o zdanie? Pytasz, jaki pożytek z tego, że nie grzeszysz? Ale czy robisz to dla Boga? To siebie krzywdzisz grzesząc i sobie pomagasz czystym życiem. Bóg karze bezbożnych i chroni sprawiedliwych. Gdy trzeba, wskazuje im ich winy, by mogli się nawrócić i żyć. To cierpienie sprawia, że słuchamy Boga. Nie pozwól, by gniew zaślepił cię i sprowadził w ciemność. Bóg jest wielki i zasługuje na to, żeby go chwalić. Posłuchaj Jego głosu w burzy. Gdy przemawia, cały świat zastyga w strachu i podziwie. Posyła chmury, by karać i błogosławić. Pomyśl o tym, Hiobie. Czy człowiek może mu dorównać? Chcesz się z nim spierać? Chmury rozstępują się, kiedy Bóg przychodzi w blasku. Ale sam Bóg jest niedostępny. Jest sprawiedliwy i powinniśmy się go bać. I to jest niesamowita rzecz. Bo niemalże dosłownie w tym samym miejscu, kiedy Elifas, mówiąc naprawdę mądre rzeczy, przepraszam, nie Elifas, Elihu, mówiąc naprawdę mądre rzeczy o Bogu, mówi, że my ludzie właściwie nie jesteśmy w stanie do Boga dotrzeć. On pozostaje niedostępny. Być może nawet była wtedy jakaś burza, sądząc po tym, co on opisywał. Czytamy o tym, że zaraz po tych słowach przemówił sam Bóg. Któż to zaciemnia mój plan swoimi bezmyślnymi słowami? Wiecie, dotychczas słuchaliśmy tego, będąc na dole razem z tymi ludźmi. Słuchaliśmy ich gniewu, słuchaliśmy ich cierpienia. Jak pewnie sami jesteście teraz trochę zdezorientowani, że w ogóle takie rzeczy Hiob mógł wypowiadać, jesteśmy sfrustrowani tym, co słyszeliśmy. Jesteśmy skonsternowani tym, jak na to zareagować. W pewnym sensie łatwiej nawet utożsamiać się z przyjaciółmi Hioba, bo to, co Hiob mówił, to, co zarzucał Bogu, wydaje się takie niepobożne. I pojawia się Elihu i naprawdę łatwo jest go polubić, bo mówi mądrze, mówi ciekawe rzeczy, chociaż gdzieś na końcu, kiedy mówisz, że do Boga nie możemy się dostać, wszystko to dzieje się na poziomie człowieka. I nagle w tej jednej chwili sam Bóg, do którego Hiob odwoływał się tak wiele razy, zstępuje na dół. Wiecie, tak naprawdę to jest taki kluczowy moment Księgi Hioba, bo ta bariera, która oddzielała niebo od ziemi, nagle zostanie przerwana. To jest ten moment, w którym dzieje się to, co jest nie do pomyślenia. Że Bóg, wielki Bóg, Stwórca, ten, który rządzi. Hiob sam mówi o tym, że Bóg jest wielki, że my nie jesteśmy w stanie go do niczego zmusić. Nagle ten wielki Bóg wstępuje na dół, na wołanie, na żądanie swojego stworzenia. Ale ta rozmowa nie toczy się tak, jak zamierzał Hiob, jak pomyślił ją sobie Hiob. Wiecie, Hiob był przekonany, że kiedy stanie przed Bogiem, kiedy Bóg może w jakiś sposób odpowie na jego wezwanie, to będą rozmawiali o nim. Będą dociekali, czy Hiob rzeczywiście jest winny i zasłużył na to, co spotkało. Ale kiedy Bóg zszedł na wezwanie człowieka, powiedział coś innego. Nie, nie. Nie będziemy rozmawiać o tobie. Porozmawiajmy o mnie. I zadaje Hiobowi szereg pytań, które tak naprawdę dotyczą Boga. A jemu wykazują, jak bardzo on Boga jeszcze nie zna. Odpowiedz mi szczerze. Czy wiesz, jak stworzyłem ziemię i zapanowałem nad chaosem? Czy to ty ujarzmiłeś morze i śmierć? Czy znasz drogę do światła i wiesz, gdzie mieszka ciemność? Przecież żyjesz tak długo, gdzie nawet Bóg w tej księdze nie jest wolny od sarkazmu. Czy możesz rozkazywać burzy? Czy to ty układasz gwiazdy na niebie? Czy to ty karmisz zwierzęta? Czy to ciebie słucha koń w bitwie i ptaki drapieżne na niebie? Czy dalej mnie oskarżasz? Co teraz powiesz? I Hiob, który na każde stwierdzenie swoich przyjaciół miał wiele do powiedzenia, odpowiada tylko nic. Nic nie mogę powiedzieć. Ale Bóg jeszcze nie skończył. Podważasz moją sprawiedliwość? Chcesz się ze mną równać? Jeśli sam zdołasz zaprowadzić sprawiedliwość na świecie, chętnie przyznam ci rację. Czy ujarzmisz potężnego behemota? Czy masz odwagę, by walczyć z Lewiatanem? Nikt nie miał śmiałości zmierzyć się z nim. Jest silny i odporny, nikogo się nie boi, żadna broń mu nie zagrozi. To inni drżą przed nim, wokół niego panuje chaos. Hiob już nawet nie czeka na pytanie Boga, tylko mówi, to co mówiłem nie było mądre. To ty jesteś Bogiem, cofam to, co powiedziałem. Te słowa są bardzo piękne. Będziemy do nich wracali jeszcze w późniejszych tych okazań, kiedy Bóg mówi, że dotychczas znałem, przepraszam, Hiob mówi, dotychczas znałem cię ze słyszenia tylko, a teraz zaujrzałem cię własnymi oczami. I to jest niezwykły moment, kiedy człowiek dotychczas zaślepiony swoim własnym cierpieniem, własnymi przemyśleniami, nagle spotyka się z Bogiem, jego perspektywa zmienia się diametralnie. Ale ta księga toczy się dalej. I są niesamowite słowa, które są pewnym kluczem interpretacyjnym do wszystkiego, co czytaliśmy wcześniej. Bo Bóg zwraca się do przyjaciół Hioba i mówi im wprost, mój gniew zapłonął przeciwko wam, bo nie mówiliście prawdy o mnie, jak mój sługa Hiob. Bóg sam mówi, że wszystko, co oni mówili o nim, każde słowo jego przyjaciół właściwie nie oddaje prawdy o tym, jaki jest Bóg, a prawdę mówił Hiob. I to jest niesamowite, bo kiedy czytamy dokładnie, co mówił Hiob, to mamy ochotę go uciszyć. Hiob, takich rzeczy o Bogu się nie mówi. A później sam Bóg staje przed ludźmi, przed jego przyjaciółmi i mówi, słuchajcie, to Hiob lepiej rozumiał, jaki jestem i co się dzieje, niż wy. I księga kończy się odbudowaniem Hioba. Pan zmienił los Hioba i rozmnożył w dwójnasób wszystko, co posiadał. I Pan błogosławił ostatnie lata Hioba więcej, aniżeli początkowe. Potem żył Hiob jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia. I umarł Hiob stary i syty dni. I w tym miejscu odczuwamy ulgę. To taką podwójną. Ulga, że w końcu skończyła się ta księga, dlatego że niełatwo jest ją czytać. Ulga dlatego, że w końcu ten dziwny, ten frustrujący, ten taki trudny do pogodzenia się obraz, jaki naprawdę się tej księgi wyłania, minął. Bo nie wiemy, co zrobić z tymi oskarżeniami, które Hiob wysuwa wobec Boga. Nie wiemy, co zrobić z tymi tłumaczeniami, które podają jego przyjaciele, czy później Elihu. Bo tak naprawdę one wprowadzają jeszcze większy zamęt w nas samych. Jak tę sytuację rozumieć? Jak tę sytuację interpretować? Więc czujemy ulgę, że to mamy za sobą. Czujemy ulgę, że wszystko skończyło się dobrze. Wiecie, te ostatnie słowa są trochę tak jakby takim wyjściem z pułapki, w której czujemy, że zostaliśmy schwytani. Bo gdyby ktoś zadał nam pytanie, co o tym wszystkim myślimy, to pewnie nie wiedzielibyśmy, co odpowiedzieć. Więc kiedy nagle Hiob dostaje dwa razy więcej niż miał wcześniej. I znowu ma 10 dzieci. I jego życie trwa bardzo długo. 140 lat to właściwie dwa razy więcej niż powinien żyć, bo Mojżesz napisał, że życie człowieka będzie trwało lat 70, a jak sił starszy 80. To też jest taka symboliczna liczba. I że Hiob umarł stary i syty dni, to niemalże tak, jakby była biblijnym odpowiednikiem takiego bajkowego stwierdzenia i żyli długo i szczęśliwie. Czujemy ulgę, że wszystko skończyło się dobrze. Czujemy ulgę, że nie musimy zmagać się z tymi trudnymi emocjami, które rodzą się w każdym z nas, kiedy naprawdę spojrzymy w tę księgę. Ale zachęcam was, żebyście zbyt szybko tej uldze nie ulegali. Bo jeżeli teraz wrócicie do tej księgi, chociaż ona jest frustrująca, i jeżeli spróbujecie jeszcze raz sobie to wszystko przypomnieć, tam się kryje jeszcze jedna zaskakująca rzecz. Jeszcze jeden zwrot akcji, który zmienia wszystko, co o tej księdze wiemy. I być może niektórzy z was już to wiecie, być może niektórzy z was odczuwają to właśnie teraz. To jest niemalże tak jak z jakimś dźwiękiem czy jakimś widokiem, który zostaje zarejestrowany przez nasze zmysły, ale potrzebuje czasu, żeby dostać się do świadomości. Wiemy, że coś się dzieje, ale nie potrafimy jeszcze tego nazwać. Coś takiego jest w tej księdze. Nie wiem, czy pamiętacie, wiele lat temu, 10-15 lat temu, nie wiem, jak dokładnie, był taki film, Szósty Zmysł. Nie ma w nim niczego chrześcijańskiego, więc nie będę opowiadał treści, ale jeżeli oglądaliście, to wiecie, że on był zbudowany w niesamowity sposób. Bo na samym końcu tego filmu była jedna scena, która odwracała wszystko do góry nogami. I kiedy się tą jedną scenę zobaczyło, to właściwie nasza interpretacja tego, co widzieliśmy przed sobą, waliła się w gruzy i trzeba było jeszcze raz ten film zobaczyć, żeby go zrozumieć. I coś takiego jest też w księdze Hioba. Tym razem to nie jest scena, która jest, ale raczej scena, której brakuje. I po chwili zastanowienia nawet jesteśmy w stanie wskazać, gdzie jej brakuje. Właśnie w tym miejscu. Bo w tej chwili, kiedy Bóg spotyka się z Hiobem, kiedy Hiob ukaże się przed Bogiem i wtedy, kiedy zanim Bóg stanie przed jego przyjaciółmi i powie im, że oni właściwie kłamali na jego temat. Tam jest jedna brakująca scena, która jest potrzebna do tego, żeby nasza ulga po czytaniu tej księgi była pełna. I dla wielu ludzi, jestem pewny, gdybyśmy ich o to zapytali, są nawet przekonani, że ta scena tam jest. Scena, w której Bóg bierze Hioba na bok i tłumaczy mu, dlaczego to wszystko się stało. Scena, w której Bóg wyjaśnia Hiobowi, że oto on był tym kluczowym elementem niezwykle ważnego eksperymentu i to właśnie dzięki jego postawie my w ogóle możemy mówić o Bożej łasce. Ta scena, w której Hiob uzyskuje wgląd w swoje cierpienie, w której rozumie, dlaczego to spotkało i że Bóg wcale nie potraktował go niesprawiedliwie. Ta scena, w której nagle wszystko zaczyna się układać. Ta układanka zaczyna pasować do siebie i chociaż drogo nas to kosztowało, to wiemy, że było warto. Ale tej sceny nie ma. O ile nam wiadomo, a nie mamy żadnych innych źródeł co do tego, Hiob nigdy nie dowiedział się, dlaczego tak bardzo cierpiał. On nigdy nie uzyskał odpowiedzi na pytanie, dlaczego mnie tak potraktowałeś, o Boże. I wiecie, ten fakt, że w księdze nigdy Hiob nie otrzymuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego cierpię, zmienia zupełnie interpretację tej księgi. Bo często można usłyszeć, że księga Hioba mówi właśnie o tym, dlaczego cierpimy. Że wyjawia nam, jaki jest sens, jaka jest istota cierpienia. No, nie jest tak. A gdyby tak było, to wybaczcie mi, ale to Hiob został najgorzej potraktowany. Bo on, którego kosztem to wszystko się odbyło, nie dowiedział się, dlaczego cierpiał. Ta księga nie mówi nam o tym, dlaczego cierpimy. Ta księga mówi nam o tym, jakie są nasze postawy wobec cierpienia. Gdy sobie to uświadamiamy, naprawdę zaczynamy patrzeć na tę księgę zupełnie inaczej. Nawet na te dialogi, które były wcześniej, one też zaczynają wyglądać jakoś tak zrozumiale, bo są dialogami ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić z cierpieniem, w jakim się znaleźli. Są wypowiedziami ludzi, którzy nie wiedzą, jak poradzić sobie z cierpieniem swojego przyjaciela. Są wypowiedziami ludzi, którzy patrzą na to wszystko z jakiegoś dystansu i próbują ubrać to wszystko w jakieś mądre właściwie słowa, ale pozbawione tej mocy, pozbawione tego doświadczenia. To jest księga o tym, jak my, jako ludzie, próbujemy sobie tłumaczyć cierpienie, które jest wokoło nas. I pod tym względem to jest księga, w której jest nam bardzo bliska. Ona też zmienia interpretację tego, co później działo się z Hiobem. Bo wiecie, kiedy czytamy to w taki bajkowy sposób, że on żył długo i szczęśliwie, że umarł stary, syty dni, to myślimy sobie, że jego życie było już zawsze takie właśnie pełne radości, pełne satysfakcji i niczego nie musiał się bać. Ale pomyślcie o tym. Jeżeli on nigdy nie dowiedział się, dlaczego go to wszystko spotkało, to każdego dnia stawał przed pytaniem, czy to nie stanie się znowu. Miał dwa razy więcej i każdego dnia musiał zastanawiać się, ile czasu będzie potrzeba, żeby to wszystko stracić. Patrzył na swoje dzieci, na 10 swoich dzieci. Patrzył na swoje wnuki, prawnuki i praprawnuki. Czytamy, że do 4 pokolenia. Pewnie każdego dnia musiał myśleć, czy nie stanie się coś, tak jak wcześniej, że jednego dnia straci wszystkich swoich bliskich. To było jego życie. Przez 140 lat był świadomy tego, że cierpienie znowu może go spotkać. Cierpienie, którego nie potrafi zrozumieć, którego nie potrafi wytłumaczyć. Dlaczego nie dostrzegamy tego, kiedy czytamy tę księgę? Dlaczego tak łatwo jest pominąć ten fakt? Dlaczego nie widzimy, jak wielka emocja, jak naprawdę zmienia się sens i znaczenie tej księgi, kiedy uświadomimy sobie, że ona nie odpowiada na pytanie, dlaczego cierpimy? Wiecie, przede wszystkim dlatego, że polubiliśmy tę perspektywę z początku księgi. Bo kiedy na początku księgi patrzymy na to z perspektywy nieba, na ten wielki eksperyment, to jest perspektywa, w której czujemy się bezpiecznie. Dosłownie, zostaliśmy zaproszeni na niesamowite przedstawienie i wkradliśmy się tam troszeczkę na gapę. Zasiedliśmy między aniołami i razem z nimi oglądamy to wszystko. Nie wiem, jak się nam udało przejść, nie wiem, jak udało się pokazać bilety. W każdym razie jesteśmy tam i patrzymy na to wszystko nie jako ludzie, ale właśnie jako istoty, które są ponadnaturalne. Mamy wgląd na to, co dzieje się w niebie. Oglądamy to wszystko razem z aniołami. Siedzimy sobie wygodnie na widowni i nas to bezpośrednio nie dotyka. I razem z aniołami jesteśmy zaskoczeni pytaniem, które stawia szatan. Widzimy, jakie konsekwencje są tego pytania i pojmujemy, że chociaż to będzie chyba mocno bolało, musimy dokonać takiego eksperymentu i musimy zobaczyć, czy człowiek jest zdolny do bezinteresownej relacji z Bogiem. Razem z aniołami później, kiedy mamy wgląd w to, co dzieje się w życiu ludzi, reagujemy na każde ich słowo. Jesteśmy zaskoczeni reakcją Hioba. Razem z aniołami może nawet zgadzamy się, może nawet trochę kibicujemy, ale nie do końca przyjaciołom Hioba, którzy próbują go naprostować. Czasami wręcz razem z aniołami zatykamy usta, słysząc, jak Hiob jest bardzo bliski tego, żeby oskarżyć Boga o sprawiedliwość, albo wręcz wprost go oskarża. Kiedy pojawia się Elihu, a razem z aniołami przytakujemy głową, że mądrze człowiek gada, że może on w końcu wytłumaczy im, na czym to wszystko polega. Razem z aniołami nie możemy wyjść ze zaskoczenia i podziwu, kiedy sam Bóg decyduje się odpowiedzieć na wezwanie człowieka i stawia się przed nim. I razem z aniołami wiwatujemy, kiedy Bóg tłumaczy człowiekowi, kto tu jest władcą, a kto tu jest stworzeniem. I razem z aniołami czujemy tą taką wspaniałą satysfakcję, kiedy Hiob, po wszystkim, co go spotkało, dostaje swoją nagrodę. Razem z aniołami klaszczemy, że byliśmy świadkami takiego wspaniałego spektaklu. I kiedy zapalają się światła, kiedy jest już po wszystkim, razem z aniołami wstajemy, prostujemy ścierpnięte nogi, rozcieramy ręce, czyścimy swoje szaty i rozprostowujemy skrzydła i wracamy do swoich anielskich obowiązków. Tylko jest jeden problem. Nie jesteśmy aniołami. Jeżeli czytasz Księgę Hioba z takiej perspektywy, z dystansu, bez angażowania, z przekonania o tym, że ty wiesz więcej, to nie czytasz ją tak, jak należy. Czytasz ją na gapę. Wiecie, to nie jest księga dla nas. To jest księga o nas. Ona nie została napisana po to, żeby zaspokoić naszą ciekawość, ale po to, żeby nam pokazać, jacy jesteśmy. I nasze miejsce, szczerze mówiąc, jest na scenie. Tam, gdzie cierpienie przychodzi nie wiadomo skąd. Tam, gdzie nie potrafimy go zrozumieć i nie potrafimy go wytłumaczyć. Tam, gdzie myśli o tym, co nas spotkało, tak bardzo rozsadzają głowę, że właściwie nie jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi słowami. I jeżeli ktoś nas przyciśnie, potrafimy być bardzo niemili i potrafimy naprawdę wypowiadać rzeczy, które nawet później sami będziemy się wstydzić. Nasze miejsce jest na scenie, tam, gdy widzimy kogoś innego, kto cierpi, to tak bardzo napełni nas to strachem, że musimy to sobie wytłumaczyć. Nie możemy znieść myśli, że to samo mogłoby spotkać nas. Jesteśmy gotowi nawet pognębić, potępić drugiego człowieka tylko po to, żeby dać sobie, żeby samego siebie uspokoić. Żeby przekonać, że on na pewno musiał zrobić coś złego, bo jak on zrobi coś złego i Bóg go ukarał, to znaczy, że my mamy szansę tej kary uniknąć, o ile będziemy przed Bogiem sprawiedliwi. Nasze miejsce jest na scenie, kiedy próbujemy swoimi słowami wytłumaczyć to wszystko, chociaż w rzeczywistości tak nie do końca wiemy, co się stało. My żyjemy na tej scenie. Na scenie, w której spotyka nas niewytłumaczalne cierpienie. Bo takie cierpienie istnieje. O takim cierpieniu słyszeliście i wielu z nas takiego cierpienia doświadczyło osobiście. Bo są chwile, kiedy nie potrafimy zrozumieć, dlaczego spotkało nas to, co spotkało. Im głośniej krzyczymy, im głośniej zadajemy pytania, tym trudniej jest usłyszeć na nie odpowiedź. I wiecie, dlatego końcówka tej księgi naprawdę dla mnie jest czymś niesamowitym. Bo jeżeli chcemy, ta księga może nas wiele nauczyć. Pamiętacie tą ilustrację z początku, z odwiedzinami w Tatrach? Są ludzie, którzy czytają tak pobieżnie i niczego z niej nie wynoszą. Są tacy, którzy czytają ją zgodnie z kanonem, zgodnie z swoimi przekonaniami i właściwie niewiele ona zmienia w ich myśleniu. Ale jeżeli wejdziesz w tę księgę naprawdę głęboko, albo jeszcze bardziej, jeżeli kiedykolwiek sam doświadczyłeś takiego cierpienia i nagle odnajdziesz w niej samego siebie, tak jak właśnie na szlaku w górach, gdzie się gdzieś zagubiłeś, gdzie byłeś na skraju śmierci, gdzie utknąłeś w jakimś wąwozie i nie wiedziałeś, gdzie szukać pomocy, gdzie nie wiedziałeś, czy następnego dnia w ogóle dojdziesz gdzieś, do jakiegoś miasta, do jakichś ludzi, to takie doświadczenie zmienia twoje życie. Jeżeli ktoś był tylko na wycieczce na Zakopanem, do Zakopanego, zapomina o tym szybko. Jeżeli tylko ktoś przeszedł się jakimś wygodnym szlakiem, był w górach i fajnie. Ale jeżeli ktoś przeżył naprawdę coś trudnego, zagubił się i został ratowany, to kiedy ktoś taki schodzi do miasta, wie, że ma ze sobą doświadczenie, które zmieniło jego życie. To jest właśnie doświadczenie, które oferuje nam ta księga Hioba. To jest doświadczenie, przed którym stawia nas, kiedy widzimy go po raz ostatni. I naprawdę Hiob był innym człowiekiem. Czytamy, że miał 7 synów i 3 córki. I nazwał je Jemina, co znaczy gołąbek, Kesja, miły zapach, i Karen Hapuch, co znaczy flakonik. I w całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Hioba i dał im ojciec dziedzictwo wśród braci. A potem żył Hiob jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do 4. pokolenia. Wiecie, na początku też czytamy o jego dzieciach i czytamy o tym, że synowie wyprawiali uczty, a Hiob po tych ucztach składał ofiary na wypadek, gdyby oni w jakiś sposób obrazili Boga. Był takim ojcem, który wciąż jeszcze wychowywał swoje dorosłe dzieci, który wciąż jeszcze panował nad wszystkim. Ale gdy było już po tych wydarzeniach, znowu ma swoje dzieci, ale obraz jest zupełnie inny. Po pierwsze mówi o córkach. W tamtym czasie niewiele się wspominało o córkach. A żeby jeszcze wymienić imiona córek, a nie wspomnieć o synach, to już jest w ogóle niezwykłe. I popatrzcie na imiona tych córek. Niewiele jest komentarzy, które próbują zgłębić znaczenie teologiczne tych imion i właściwie gdybyśmy próbowali, no to jakie by było? Gołąbek, miły zapach i flakonik? Może chodzi o to, że on po prostu zaczął cieszyć się tymi drobnymi rzeczami w życiu. Nie wiem, może zaczął hodować gołębie, uprawiać kwiaty i robić nalewki dla bliskich. Bo często taka jest mądrość, którą doświadczają, którą mają ludzie, którzy przeżyli coś naprawdę wielkie cierpienie. Że nagle te drobne rzeczy w ich życiu stają się bardzo ważne. I to tymi drobnymi rzeczami zaczynają się cieszyć. I te słowa, które kończą tę księgę, umarł Hiob syty, stary i syty dni, te rzeczy są wspaniałą obietnicą. To księga, która pokazuje człowieka, który cierpiał bardzo dużo i nie potrafił tego wytłumaczyć, ale który spotkał się z Bogiem. Wiecie, na scenie to jest takie niezręczne miejsce, ale powiem wam, że dopiero ze sceny widać, jak niesamowite jest to wydarzenie, kiedy rozpada się ta bariera i sam Bóg odpowiada na nasze pytanie, na nasze wołanie. Nawet jeżeli nie odpowie nam na te pytania, które chcieliśmy mu zadać. I to spotkanie zmieniło perspektywę Hioba. Umarł stary i syty dni, umarł zupełnie innym podejściem do życia. Przekonał się, że istnieje życie nawet po wielkim cierpieniu. I to jest niesamowita obietnica. Rzadko kto pisze duże komentarze o tych ostatnich słowach Księgi Hioba, ale z tym właśnie chcę was zostawić. Nawet jeżeli spotkało cię już, albo jeszcze cię spotka, wielkie, niewytłumaczalne cierpienie, to z całej Księgi Hioba płynie ten jeden wniosek. Jest jeszcze życie. Życie, w którym Bóg staje się bardziej realny niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedy nasza mądrość wkracza na takie rejony, gdzie najważniejsze rzeczy to są te rzeczy, które wydawały nam się wcześniej drobne. Gdzie potrafimy po prostu cieszyć się Bogiem i każdym drobiazgiem. Tyle wstępu do tego cyklu kazań. A jeżeli macie odwagę wyruszyć w tę wędrówkę, to powiem wam, za tydzień będzie bardzo trudne spotkanie z samymi sobą. Bo będziemy mówili o przyjaciołach Hioba i powiem wam, że spośród wszystkich ludzi, kiedy patrzę na to szczerze, to właśnie do nich jest mi najbliżej.